Weekend Radia Tok FM.
Dobry wieczór Państwu, Ewa Podolska. Proszę Państwa, to już nasza szósta audycja z cyklu Energia dla Klimatu. I co tu ukrywać, ona będzie takim trochę podsumowaniem tego, o czym mówiliśmy w czasie tych sześciu ostatnich spotkań. Współprowadzący tę audycję, Radosław Gawlik, gdy rozmawiałam z nim na temat zawartości tej audycji, zaproponował taki tytuł: transformacja energetyczna przełomowa i elektroprosumencka albo dostosowawcza i wówczas nieudana. Będziemy rozwijać tezę zawartą w tym tytule. Mam nadzieję, że uda nam się w czasie tych 50 kilku minut poruszyć wszystkie najistotniejsze kwestie. Już przedstawiam gości. W zasadzie gościa, bo już powiedziałam, współprowadzący Radosław Gawlik, prezes Stowarzyszenia Ekounia i Partia Zieloni. Dzień dobry.
Dzień dobry. Dzień dobry.
Dzień dobry.
A naszym gościem, już Państwo usłyszeli, jest pan profesor Jan Popczyk. Pan profesor Jan Popczyk, elektroenergetyk, wieloletni wykładowca Politechniki Śląskiej, były prezes Polskich Sieci Energetycznych, analityk i ekspert w dziedzinie energetyki rozproszonej i transformacji energetycznej. W tym programie chciałabym, byśmy odpowiedzieli sobie na następujące pytania. W jakim punkcie transformacji energetycznej i gospodarczej jesteśmy w tym momencie w Polsce i w Europie? Dlaczego na wyzwanie kryzysu klimatycznego, pandemicznego i gospodarczego odpowiedzią może być, miejmy nadzieję, że będzie, Europejski Zielony Ład? I jak my się w tym znajdujemy, dlaczego naszą odpowiedzią i wpisującą się bardzo dobrze w ów Europejski Zielony Ład powinien być konsekwentny elektroprosumeryzm? No i właśnie, powiedziałam to słowo elektroprosumeryzm. To słowo pojawiało się wielokrotnie w naszych audycjach, ale tradycyjnie może zacznijmy od wyjaśnienia tego, co to jest elektroprosumeryzm. Ja tym razem poproszę o wyjaśnienie pana Radosława Gawlika, ponieważ jakby z panem łączę ten element mówienia takiego bardzo prostego i rozumienia takiego, który też przełoży się na słowa takie, aby wszyscy mogli zrozumieć. Mam nadzieję, że pan profesor mi to wybaczy, że to Radek Gawlik nam powie, czym jest elektroprosumeryzm.
Tak, jest to, dziękuję bardzo. Ja myślę, że pan profesor na pewno to uzupełni i o to będę prosił, ale ja rozumiem, no, rok się, można powiedzieć, ponad rok zapoznaję i uczestniczę i zostałem przekonany do tej koncepcji i właśnie modelu elektroenergetyki pod nazwą elektroposumeryzm. Nazwą, którą zresztą profesor, jest autorem i jest profesor Popczyk, ale przekonał do tego środowisko, konwersatorium Inteligentna Energetyka, i sukcesywnie przekonywujemy kolejne środowiska. To jest, proszę Państwa, koncepcja oparcia o energię elektryczną pochodzącą z efektywnych źródeł i odnawialnych źródeł wszystkich właśnie naszych potrzeb energetycznych. Od potrzeb cieplnych, ogrzewania, po elektryczność, czyli taką reelektryfikację opartą o odnawialne źródła energii, i po potrzeby transportowe, czyli wszystkie właściwie energie użytkowe czerpiemy z prądu. To może nie jest w tym takie bardzo nowe, bo to się pojawia, ta koncepcja, ale też kolejnym elementem jest to, że to jest transformacja energetyki przełomowa i gospodarki właśnie przełomowa, polegająca na tym, że no zupełnie odwracamy dotychczasowy model, czyli z modelu centralnego, który z centralnych dużych źródeł nas zaopatruje, zaopatrujemy się oddolnie z rozproszonych różnych źródeł odnawialnych, prawda? Łącznie prawdopodobnie z magazynami energii, z wodorem, który będzie jakby też pochodną, prawda, i pochodzi z odnawialnych źródeł energii. Że to jest koncepcja, gdzie ludzie, obywatele oddolnie, prawda, od sołectwa przez nie wiem, osiedle, gminę, spółdzielnię mieszkaniową, wspólnotę mieszkaniową, bilansują, można powiedzieć, te swoje potrzeby energetyczne i organizują takie, można powiedzieć, samozaopatrzenie z opcją też na autonomizację czy nawet wyłączenie się z sieci, bo takie możliwości już w tej chwili techniczne i technologiczne powstają. To jest wreszcie koncepcja oparta o wirtualizację, o całą sferę, prawda, internetu, dzięki któremu w tej chwili rozmawiamy, oparta o bardzo mocno stojąca na gruncie termodynamiki i nauki i oparta o prosumeryzm, prawda? Czyli o prosumenta rozumianego właśnie od, jako osobę, która zmierza do samozaopatrzenia w energię od poszczególnego domu, osoby, poprzez firmę, poprzez samorząd, jednostki samorządowe, małe firmy, średnie, ale też duże firmy. Czyli krótko mówiąc, takie, tego rodzaju bilansowanie. No i można by oczywiście dłużej, ale tu stawiam jakby kropkę. To jakby od strony teoretycznej, od strony praktycznej postaramy się pokazać, myślę, w trakcie rozmowy przykłady, jak przystępujemy też do realizacji tych zasad elektroposumeryzmu na poziomie subregionu Wałbrzyskiego, to od razu zapowiem, i na poziomie Warszawy, prawda? Czyli na poziomie Sołec w subregionie Wałbrzyskim i na poziomie Warszawy, czyli od niewielkich grup ludzi po bardzo duże właśnie miasta czy aglomeracje.
Panie profesorze, w tym momencie chciałby pan na pewno coś dodać.
Tak, zdecydowanie. Tutaj jest dobra okazja. Ja nawiążę do tytułu. W tytule była koncepcja transformacji energetyki, transformacji w trybie innowacji przełomowej do tego elektroprosumeryzmu. No, jeżeli mówimy o elektroprosumeryzmie, to też powinniśmy mieć na względzie, że tutaj centralną rolę odgrywa elektroprosument. A elektroprosument to jest zbitka trzech słów. To jest producent, to jest konsument i na początku elektro, czyli energia elektryczna. I to nam w dużym stopniu wyjaśnia to źródło tej koncepcji, którą chcemy się tu zajmować. Ja do tego króciutko jeszcze wrócę, ale pani redaktor osadziła naszą dzisiejszą dyskusję w takim kontekście europejskim. No, dla nas na pewno jest to sprawa zasadnicza, bo przecież jesteśmy członkami Unii i musimy się dostosować, znaczy musimy na zasadzie równoprawnego członka Unii do celów politycznych, które są ustabilizowane na horyzont 2050. Moje rozszerzenie to rozszerzenie na kontekst globalny, bo pamiętajmy, że porozumienie paryskie dotyczy całego świata i tutaj ten horyzont 2050, jeśli chodzi o transformację energetyki, on jest już dzisiaj zestandaryzowany, ja to nazywam zestandaryzowaniem horyzontu w skali globalnej, czyli wszyscy jakby szukamy rozwiązań na rok 2050. I znowu jest dobra okazja, żeby tutaj podkreślić pewne różnice. Otóż zarówno transformacja unijna, jak i transformacja globalna. Transformacja globalna w oparciu o porozumienie paryskie, a transformacja unijna w oparciu o agendę unijną 2050 mają u podstaw właśnie cele polityczne i transformacja ma zapewnić realizację tych celów politycznych. Też na poziomie politycznym są projektowane wszystkie systemy wsparcia, wszystkie systemy przymusu, bo pamiętajmy, że każdy z nas działa między dwoma systemami wsparcia i przymusu. Jeżeli tu dyskutujemy o elektroprosumeryzmie, to powinniśmy mieć na względzie przymus. To jest to, co musimy robić, bo państwo tak chce. Na niższym poziomie jest to samorząd, a jeśli chodzi o wsparcie, no to jest zasada pomocniczości, zasada subsydiarności. I tutaj jest zasadnicza różnica między koncepcją trybie innowacji przełomowej do elektroprosumeryzmu i tymi celami, bo koncepcja w trybie innowacji przełomowej do elektroprosumeryzmu bazuje nie na celach politycznych, ale bazuje na fundamentalnych zasadach, na podstawach fundamentalnych, które zawsze są silniejsze od polityków. Tutaj mamy przede wszystkim prawa fizyczne i prawa społeczne. I teraz, to jest bardzo znowu ważne, jest kwestia, czy ta koncepcja, jeżeli ona jest na podstawach fundamentalnych, czy ona pozwala, czy ona jest racjonalna w świetle celów politycznych. A właściwie powinienem odwrócić to pytanie. Czy cele polityczne są racjonalne z punktu widzenia koncepcji fundamentalnej? No, przy czym, jeżeli cały świat realizuje koncepcję w oparciu o cele polityczne, a Polska by chciała realizować w oparciu o cele, o podstawy fundamentalne, no to i tak Polska musi się dostosować, bo procesy globalne nie zważają na losy jednostkowe. Procesy globalne, ten proces cywilizacyjny, który zachodzi, on pochłania wszystko po drodze, co się opiera, no a te procesy w tym wypadku są wywołane właśnie tymi celami politycznymi. I tu znowu na początku sygnał, ta transformacja w trybie innowacji przełomowej do elektroprosumeryzmu pozwala osiągnąć wszystkie cele polityczne, czy to globalne, czy to unijne, tylko jeszcze szybciej i w efektywniejszy sposób. I jeżeli będzie okazja, to do tego wrócimy. A tutaj już chcę zakończyć ten elektroprosumeryzm, bo rozumiem, że my będziemy przez pryzmat właśnie praktyki i przez pryzmat koncepcji, która by mogła nas doprowadzić do 2050. Praktyka jest związana z rzeczywistością, tą współczesną, obecną, a no cele 2050 to jest stosunkowo odległa jeszcze sprawa 30 lat. To więc będziemy, tak zakładam, w naszej dyskusji przerzucać się między jednym biegunem a drugim, rzeczywistością i celami 2050, reagowaniem na rzeczywistość i celami 2050. I w tym miejscu podkreślę może na nas rozpoczęcie dalszej dyskusji, że ja sam zajmuję się tą koncepcją, tym elektroprosumeryzmem no niezwykle intensywnie przez ostatnie lata i dochodzę do przekonania, no, że jest to koncepcja o niezwykłej sile, o niezwykłej efektywności energetycznej i ekologicznej, koncepcja o niezwykłym pięknie i koncepcja nadająca się dla sołectwa, to co już pan prezes Gawlik podkreślił, i dla Warszawy, i to akurat dzisiaj w Polsce już no, mamy ten komfort, że te dwa przypadki, te dwa bieguny jakby mamy chwycone i jest niezwykle ciekawe przyglądanie się rozwojowi sytuacji. Ten elektroprosumeryzm jest jednakowo piękny dla sołectwa subregionu wałbrzyskiego, jak dla Warszawy, mimo że przecież problemy są kompletnie inne, społeczności są inne. To jest ta siła elektroprosumeryzmu.
Pan Radosław Gawlik.
Tak, na pewno wrócimy do tego, ale do tej skrzeczącej rzeczywistości trochę. Tu musimy pana, chcę pana profesora, wspólnie z redaktor Podolską, odpytać na temat tego, co myśmy już właściwie zasygnalizowali, fachowo pan to nazywa, czy naukowo, błędami poznawczymi albo błędami świadomości. Niestety tak to jest, a ja to bym określił, no to są jakieś też błędy polityczne, prawda, albo związane jakby z rozumieniem polityki i podejmowaniem decyzji. ale do rzeczy. No, chciałem zapytać o taką bieżącą sytuację w transformacji energetyki, w energetyce, o kilka rzeczy, które gdyby pan profesor mógł skomentować. Rząd w lutym przyjął wreszcie, prawda, poprawioną politykę energetyczną 2040, politykę energetyczną państwa. Zakłada ona wyłączenie bloków węglowych w 2037 roku, czyli może dobrze, prawda, 16 lat, ale zakłada wreszcie. Czy to jest dobra strategia? Jaką ma pan ocenę?
No tutaj pan wywołuje temat jeden z najbardziej kontrowersyjnych, chociaż już nie dla mnie, bo ja no, tej polityki w sposób poważny nie traktuję, mimo że z tej polityki będzie pochodził przymus, o którym tutaj już była mowa, sygnalizowałem, no bo polityka będzie obowiązująca. Otóż jeżeli mówimy o wyłączeniu elektrowni węglowych w 1937 roku, no to z punktu widzenia elektroprosumeryzmu, a właściwie dokładnie z punktu widzenia tego monizmu elektrycznego, tej jedności energii elektrycznej i takiego trypletu paradygmatycznego tego monizmu, no to to jest ani nieracjonalne, ani niemożliwe, bo w tym czasie, jeżeli tylko właśnie analizujemy nie przez pryzmat dzisiejszego dnia, ale analizujemy przez pryzmat horyzontu 2050, to w tym czasie nie da się tak racjonalnie zbudować trajektorii transformacyjnej od 2021 do 2050, aby te elektrownie wyłączyć w 1937 roku. Bo tempo wzrostu energetyki nowej, tej na trajektorii wschodzącej, jest nieosiągalne w wielu segmentach technologicznych, bo pamiętajmy, że tutaj mamy kilka takich segmentów technologicznych rozeznanych już, skomercjalizowanych i z nich musimy korzystać, a wszystko, co jest ponadto, no, będzie pozwalało osiągać lepsze wyniki. Otóż 37, mówię, jest to mimo wszystko, mimo że świat, Europa będzie pokazywać, że to jest możliwe, tak, ale dla Polski jest to nieracjonalne. I trzeba tutaj skoordynować wygaszenie źródeł węglowych z zamykaniem kopalń. To jest kluczowa sprawa. Druga, pewnie następne pytanie będzie dotyczyć właśnie tej sprawy.
No właśnie, panie profesorze, tak, no to dopytam. No właśnie, mówi pan zamykaniem kopalń, czyli co? By pan się opowiadał za tym, co górnicy wynegocjowali z rządem, że zamykamy kopalnie w 1949 roku, tak? I wtedy możemy jakby...
Ja w tej chwili się nie wypowiadam za niczym, bo to by były poglądy, a poglądy to jest arogancja. No, trzeba przeprowadzić analizę i na podstawie tej analizy odpowiedzieć sobie, co dla Polski w tej chwili jest osiągalne i co jest korzystne, czy może co jest najbardziej jeszcze korzystne. W ten sposób potraktować. Jeżeli wyrywkowo traktujemy, odcinkowo traktujemy wielkie, wielkie zagadnienie transformacji energetyki, bo pamiętajmy, że to nie jest tylko likwidacja kopalń, ale to jest wygaszenie wszystkich paliw kopalnych, a więc i ropy, a więc i gazu, to jednak nie róbmy programów przed analizą. Najpierw zróbmy analizę, najpierw zbadajmy trajektorie transformacyjne, odpowiedzmy, które są osiągalne, które są racjonalne i dopiero wtedy podejmujemy decyzję. No, jest kolejna sprawa, ciągle 10 lat temu, kiedy były inwestycje w Opolu, były w Kozienicach jeszcze, były w Jaworznie, mówiłem, nie budujmy tych bloków. Dzisiaj te bloki mamy wybudowane. Tutaj mamy ogromne koszty osierocone. Przecież te bloki są na 60 lat, co najmniej na 60 lat, a w obecnej sytuacji trzeba by liczyć nawet więcej, zbudowane, a 37 rok, no to jeżeli ja się orientuję, to jest za 17 lat, tak? Więc tutaj poniesiemy ogromne koszty, nieracjonalne te koszty. Ja wiem, że emisje, wiem, że wzrost cen za uprawnienia do emisji i tak dalej, ale nie róbmy niczego na podstawie poglądów. To są wszystko poglądy. Poglądy to jest ignorancja, a my musimy zbudować właśnie modele trajektorii transformacyjnych na twardych fundamentach i odpowiedzieć sobie oczywiście na koniec, co jest możliwe, co nie jest możliwe w realiach politycznych, ale jednak no, nie możemy tutaj wywracać stolika, nie mając pomysłu na to, jak ten stolik podnieść i jak go znowu zastawić.
No to bardzo ciekawe, co pan mówi. Ja myślę, że jakoś jeszcze w dyskusji wrócimy, ale jakby skoczę kawałek dalej, a nie tak daleko, bo w polityce energetycznej państwa no pojawiają się elektrownie atomowe i to licznie, prawda, tam chyba 6 bloków rząd chce zbudować i wróciła też taka nachalna propaganda budowy w Polsce elektrowni atomowych. No nie waham się powiedzieć nachalna propaganda, bo tak mam wrażenie, że to wygląda. Nie ma dyskusji jakby takiej rzetelnej dwóch stron. Czy więcej stron. Dało się przekonać też kilku naszych kolegów ze środowiska przyrodniczego, którzy zaczęli traktować atom jak religię, a pan konsekwentnie mówi i pisze nie. I chyba jest tutaj pan bardziej zdecydowany niż co do terminu, prawda, funkcjonowania górnictwa. Proszę podać jakieś 3 najważniejsze argumenty, dlaczego nie. Ja się z panem zgadzam, panie profesorze, ale spróbujmy przekonać tych, którzy no, słuchają nas w tej chwili. Myślę, że atom jest rozwiązaniem.
Dobrze, ja się zwracam do tych, którzy sobie zadadzą trud, żeby poznać trochę podstawy fundamentalne elektroprosumeryzmu, ale i do tych, którzy no, z różnych powodów nie zrobią tego, bo też jest ważne, żeby do wszystkich tutaj trafić. Nie możemy przecież hurtem traktować elektroprosumentów, a elektroprosumentami jesteśmy wszyscy, każdy z nas. Więc zwracając się do obydwu grup. Pierwsza odpowiedź moja, czy pierwszy powód, argument jest osadzony ściśle w teorii właśnie monizmu elektrycznego, podstawy elektroprosumeryzmu. Otóż koszt elektroekologiczny elektrowni jądrowych jest najwyższy. Koszt to jest to, co trzeba obniżać, co trzeba zmniejszać. On jest kompletnie nieporównywalny właśnie z technologiami odnawialnymi, z elektrotechnologiami w gospodarce i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli ten koszt jest najwyższy, no to jest to absolutna podstawa, która eliminuje te elektrownie, bo mamy dostatecznie wiele innych rozwiązań, o których pewnie będziemy mówić. A teraz do tych, którzy może nie chcą się zajmować kosztem termoekologicznym, paradygmatem egzergetycznym i tak dalej. No to ja przytoczę argument, no, który z mojego życia pochodzi. 55 lat mnie towarzyszy energetyka jądrowa w Polsce. Sam miałem do czynienia z nią, sam musiałem sprzątać popu elektrowni Żarnowiec. Tam była strata, koszty osierocone ponad 1 miliard dolarów. W innym zupełnie czasie, 30 lat temu, to były inne dolary, to były ogromne pieniądze. Teraz mamy programy jądrowe u nas, no, ten flagowy to jest od 2009 roku. I znowu tutaj na pewno się nie pomylę, jeżeli powiem, że koszty już narastają w miliardy, a 1 miliard zdecydowanie przekroczyły. Tych elektrowni nigdy nie będzie. Jeżeli czegoś przez 55 lat nie udało się zastosować, to się nie uda już. Trzeci argument, jeżeli mam tutaj się wypowiedzieć, proszę obserwować 6 projektów europejskich. Ja już nie odwołuję się do Stanów Zjednoczonych, do Azji, bo to daleko. Ale w Europie no, musimy patrzeć na to, co się dzieje. 6 projektów, konkretnie to są projekty Olkiluoto w Finlandii, to jest projekt Flamanville we Francji, to jest projekt Hinkley Point w Wielkiej Brytanii, to jest projekt jądrowy w Kaliningradzie, to jest projekt jądrowy na Białorusi i to jest projekt jądrowy na Węgrzech. Mamy sytuację taką, zacznę od tego, który jest zrealizowany, to znaczy na Białorusi. No i co z tego? Zostały tutaj wybudowane 2 bloki w technologii rosyjskiej oczywiście. Problem jest taki, że nie za bardzo jest komu sprzedać energię z tych elektrowni, bo gospodarka białoruska tyle nie potrzebuje, Polska kupić nie chce, Litwa kupić nie chce i tak dalej. Kaliningradzki projekt został zamrożony. Węgierski jest w toku. Francuski to jest chocholi taniec od 2005, 2006. Fiński Olkiluoto od 2003. Co? Bloki miały być już 10 lat temu oddane do użytku, nie są oddane. Ceny, nakłady inwestycyjne wzrosły 3-krotnie. Projekt wreszcie ostatni, ten w Wielkiej Brytanii, Hinkley Point, ja mówię, tam się wytworzyła wielka arena zmagania się wielkich w energetyce jądrowej, to znaczy Stany Zjednoczone, Europa z Francją, dalej tam są Japończycy, tam są Chińczycy i jest walka o ten projekt, ale realizacji nie ma. To trwa już lata, Komisja Europejska zgodziła się na tutaj taki kontrakt różnicowy wyjątkowo, bo to już nie jest w ramach rynku, to jest w ramach właśnie tego przymusu państwowego. Zgodziła się komisja na odejście od zasad konkurencji, ale to i tak nic nie daje, bo trzeba by płacić tyle za tą energię, że żaden rachunek tego nie jest w stanie jakoś uprawdopodobnić, a przede wszystkim społeczeństwo brytyjskie w tej chwili, które zrozumiało, czym jest właśnie nowa energetyka, ta odnawialna, absolutnie nie zgodzi się na to, żeby płacić po 97 funtów za megawattogodzinę, kiedy ze źródeł odnawialnych ma wiele, wiele tańszą energię.
Panie profesorze, myślę, że pan przekonał słuchaczy, że to jest rzeczywiście błąd poznawczy, błąd świadomości, błąd polityczny, ja bym dodał, angażowanie się wobec tych argumentów właśnie 3, które tutaj padły. Mamy jeszcze z tej bieżącej polityki, ale właśnie które też niestety no, obawiam się, że można właśnie kwalifikować jako pewne błędy świadomościowe czy polityczne. Dwie rzeczy, o które chciałem spytać, już tak w hurcie trochę, bo zależy mi, żebyśmy przeszli do elektroposumeryzmu i do tego, co zapowiadaliśmy na początku, ale o to muszę spytać, bo to jest jakoś ważne. Jest to gaz, prawda, jako paliwo przejściowe. On jest nawet wpisany do umowy partnerstwa. Muszę się przyznać, że konsultując tą umowę partnerstwa, zakwestionowałem to i no, pytanie do pana, sprzeciwiała się temu zresztą Komisja Europejska, Polska to przeforsowała i mamy taką możliwość, że będziemy wspierać jeszcze inwestycje gazowe, też infrastrukturę gazową, no w jakimś tam zakresie, na szczęście nie w jakimś wielkim, ale 1% na przykład całości nakładów, a to są spore, czy całości funduszy może być przeznaczane na infrastrukturę gazową. I to jest pierwsze pytanie o to i właśnie też wykorzystanie tych funduszy unijnych. I drugie, koncepcja NABE, Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego, myśmy w audycji o tym mówili, ale no fachowca, pytam pana jako fachowca, jako profesora, ale też praktyka, to wydzielenie aktywów węglowych do jednej odrębnej spółki, która agencji, i to z jednej strony, a z drugiej strony uczynienie z PGE superkoncernu, który będzie oparty o odnawialne źródła energii, jak zapowiada, i dystrybucję energii. No, ja wiem, że to są dwa duże zagadnienia, ale jakby pan spróbował tak no, jakoś pokrótce odnieść się do tego.
W wypadku gazu, jeżeli mam zwłaszcza mało czy bardzo mało czasu, to w uproszczeniu odwołam się tylko do podstaw teoretycznych elektroprosumeryzmu, czyli do tutaj efektywności energetycznej i kosztu. Tutaj mówimy na ogół o koszcie nie elektroekologicznym, a o koszcie termoelektroekologicznym, no bo gaz przetwarzamy w turbinie na ciepło, a potem dopiero gaz, przepraszam, w kotle na ciepło, a potem dopiero na energię elektryczną w generatorze, no przy czym w wypadku prostych turbin gazowych jest inaczej, bezpośrednio gaz na energię elektryczną. Tak czy owak, efektywność energetyczna, podkreślam, jest w wypadku gazu w świetle właśnie tych podstaw fundamentalnych elektroprosumeryzmu niewiele większa od węgla. A ten błąd, o którym pan tutaj już jakby wspomniał, pewnie nigdy pan nie analizował jego anatomii, jego szczegółów, no to jest taki chytry błąd. I to jest błąd metody, to jest ten klasyczny błąd właśnie poznawczy w energetyce, bo wszystkie analizy, wszystkie decyzje ekonomiczne podejmujemy w wypadku technologii gazowych na podstawie lokalnego rachunku efektywności energetycznej. Lokalny rachunek, czyli po prostu stawiamy osłonę na źródle wytwórczym gazowym i mówimy, jaka jest sprawność energetyczna, mówimy, jaki jest koszt tej technologii. Podczas gdy tak się składa, że gaz musimy przesłać parę tysięcy kilometrów, nim on się znajdzie w elektrowni. I tutaj trzeba mówić o tak zwanej globalnej efektywności energetycznej, o globalnej sprawności energetycznej. Jeżeli ten prosty zabieg wykonamy, a to jest absolutnie, absolutnie podstawa, prawda? No to się okazuje, że technologie gazowe są porównywalne z technologiami węglowymi. No to po co dzisiaj budować źródła gazowe? Ja sam 10 lat temu, i owszem, mówiłem, że gaz może być technologią pomostową, ale teraz, 10 lat później, już nie, już za późno, bo gdybyśmy 10 lat temu zbudowali te źródła gazowe, to one by nie pociągnęły za sobą wielkich kosztów osieroconych. A dzisiaj, jeżeli je zbudujemy, będziemy inwestować w infrastrukturę gazową, będziemy ponosić koszty, no to za to musimy zapłacić w bardzo krótkim czasie. To będą te typowe koszty osierocone, o których zresztą już tutaj napomknąłem przy próbie likwidacji, to znaczy nie przy próbie, tylko przy tym programie likwidacji bloków węglowych do 1937 roku. To jest dokładnie taka sytuacja jak z elektrownią Ostrołęka węglową. Po co ją było rozpoczynać i w trakcie budowy przerwać te inwestycje? No, to, tu rachunek ewidentnie pokazuje, że nie da się przekroczyć praw, znaczy rachunek, nie da się przekroczyć praw fizyki. Straty na gazociągach będą, upływy gazu, wycieki gazu będą i to wszystko trzeba w rachunku policzyć, uwzględnić. To jest w wypadku gazu. A w wypadku NABE, no tutaj mamy wiele elementów jeszcze nieokreślonych. Natomiast znowu w świetle elektroprosumeryzmu ta koncepcja nie wytrzymuje żadnych kryteriów weryfikacji i zresztą powoduje wielkie zagrożenie, bo ja się pytam, wyprowadzenie aktywów węglowych z grup, a co z sieciami? Grupy chcą się zamienić w grupy odnawialne, znaczy energii odnawialnej. Chcą budować źródła odnawialne, wielkoskalowe, przyłączane do wielkich sieci. Czyli rozumiem, że w ogóle im do głowy nie przychodzi, że no, mogłyby być pozbawione sieci elektroenergetycznych. Jeżeli aktywa węglowe wyprowadzimy, źródła wyprowadzimy, a zostawimy tutaj sieci na razie z firmami, które w planach mają tylko wielkie bloki, farmy wiatrowe, wielkie farmy słoneczne, czyli wielkie źródła odnawialne, to co z bezpieczeństwem? Pamiętajmy, że rynki końcowe, tutaj chodzi o rynek energii elektrycznej, są dzisiaj, ja to mówię, własnością obecnych grup energetycznych na mocy koncesji, którą udziela, którą przyznaje URE, Urząd Regulacji Energetyki, a to się dzieje znowu na mocy prawa energetycznego i w wypadku, kiedy nie ma warunków do zapewnienia dostaw energii elektrycznej, a ten układ, o którym mówimy, on właśnie grozi rozpadem systemu, który jest podstawą bezpieczeństwa energetycznego rozumianego tradycyjnie, bo w elektroprosumeryzmie to bezpieczeństwo jest zupełnie inaczej jakby skonfigurowane, inna jest zasada. To pytam się, czy ktokolwiek myśli o tym, co z koncesjami, bo jeżeli koncesje zostaną w firmach, które nie mają zdolności do pokrycia zapotrzebowania, to one w żadnym wypadku nie mogą gwarantować bezpieczeństwa odbiorcom. Czyli odbiorcy zostaną co na lodzie. Taka podstawowa sprawa nie jest ani rozstrzygnięta, ani nawet nie jest dyskutowana. W elektroprosumeryzmie ja sam proponuję od lat taką zasadę współużytkowania zasobów sieciowych i jeżeli z grup wielkich wyłączać, to właśnie sieci trzeba by wyłączyć po to, żeby tę zasadę współużytkowania przez starą energetykę i przez nową energetykę można było stosować. jeżeli tam 3 lata, 4 lata temu proponowałem zasadę, no to też dreszcze na plecach miałem, bo wiem, jak to jest trudne, ile tu jest pułapek. A co się dzisiaj okazuje? W tej Wielkiej Brytanii, o której już powiedziałem, w tej chwili Urząd Regulacji Energetyki, brytyjski Urząd Regulacji Energetyki, ogłosił, że firmie przesyłowej National Grid Power, to jest firma przesyłowa Wielkiej Brytanii, zostanie zabrany rynek techniczny. Czyli o co to chodzi? Ano, żeby nie komplikować, chodzi o to, że nie można dopuścić do monopolu, w którym taka firma, nawet jak sieciowa National Grid Power, może mieć koncesję na sieć i na usługi systemowe. Zasada współużytkowania systemów KSE w Polsce, Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, właśnie zmierza do tego, żeby dokonać podziału odpowiedzialności w zakresie, który wynika z zasad bezpieczeństwa energetycznego, między podmioty, tak aby właśnie nie nastąpiła destrukcja tutaj, a wyprowadzenie aktywów węglowych z obecnych grup, pozostawienie sieci w obecnych grupach, które nie mają źródeł odnawialnych, wielkoskalowych, jest naruszeniem całego systemu bezpieczeństwa energetycznego dotychczasowego. Jest wiele innych spraw.
Na poziomie krajowym postawiliśmy taką tezę, że elektroprosumeryzm jest najlepszą drogą realizacji, i tak będzie realizowane, Europejskiego Zielonego Ładu. Czy w tej chwili już są jakieś prace na poziomie właśnie, gdy zejdziemy niżej, na poziomie sołectwa, na poziomie gminy, może konkretnych miast, które by właśnie ilustrowały to, co może być naszą odpowiedzią, jeśli chodzi o całą Polskę?
Tak, no i to jest może wyjątkowość tej naszej dzisiejszej audycji, że po w końcu nawet latach, bo to przecież lata minęły, że mamy przykłady już bardzo konkretne i to systemowe, nie jakieś przypadkowe, wyrwane, systemowe. Otóż subregion wałbrzyski to jest 650 tysięcy ludzi, a zatem istotny subregion. I w tym subregionie mamy mozaikę. 411 sołectw poniżej 1000 mieszkańców. To jest tutaj w modelach elektroprosumeryzmu ważne kryterium. 411 sołectw poniżej 1000. Tam mieszka 110 tysięcy ludzi. I jest pytanie, jak dokonać transformacji w tych sołectwach. Otóż model my mamy i nie trzeba czekać, to jest właśnie ten przypadek, nie trzeba czekać do 2050, żeby dojść do neutralności klimatycznej. Tutaj, jeśli chodzi o tę część elektryczną, zdolność do dostarczenia energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, która pokryje potrzeby 2050, to jest osiągalna znacznie wcześniej, już w 2035. To jest właśnie ta sprawa, że jeżeli elektroprosumeryzm konsekwentnie zastosujemy, nauczymy się go, zastosujemy, to tutaj każda społeczność ma pewne korzyści. Otóż 411 sołectw może przejść do neutralności klimatycznej, jest taki potencjał w 2035 roku. I to bazując na technologiach, które dzisiaj mamy, trzeba je jeszcze trochę dopracować, no ale te 15 lat, które byśmy mieli, gdybyśmy podjęli taki program, no to jest dostatecznie dużo, żeby z zadaniem się uporać. Te technologie to są źródła fotowoltaiczne dachowe, te najmniejsze. To są mikrobiogazownie, to jest ważne, bo to są źródła regulacyjno-bilansujące, te zapewniające ciągłość zasilania, no bo ciągle się mówi, no a jak słońce nie świeci? No jak słońce nie świeci, to trzeba szukać innego sposobu na dostawę energii elektrycznej i tutaj mówię o tych mikrobiogazowniach. Ale nie jest to technologia, no, którą tutaj wprowadzamy tylko z powodu energii elektrycznej, z powodu potrzeby wytworzenia zdolności regulacyjnych, zdolności bilansowych. Te mikrobiogazownie w tych sołectwach są potrzebne z punktu widzenia gospodarki sołectwa, bo w sołectwach takich są a to hodowle, a to jakieś kurniki, a to jakieś obory, a to jakieś tuczarnie inne. I te instalacje, przecież one, ja się dziwię, że w Polsce jeszcze nie ma obligatoryjnego obowiązku wyposażania ich właśnie w mikrobiogazownie, które rozwiązują problemy ekologiczne. Otóż te mikrobiogazownie, które tak czy owak są potrzebne, dają możliwość rozwiązania problemu. I ja zadaję retoryczne pytanie. Dlaczego sołtys w sołectwie takim ma się zajmować energetyką jądrową? Dlaczego ma go boleć głowa, że będzie płacił, ponosił koszty osierocone z powodu tych inwestycji, jak on może w 2035 roku w ogóle się odłączyć od tego systemu elektroenergetycznego, z którego korzysta dzisiaj. Wymieniam tu dwie podstawowe technologie, bo oczywiście jest cały szereg takich technologii, które tam są uzupełniające, tworzą infrastrukturę dla pracy tych źródeł i tak dalej, są zasobniki. No nie komplikujmy tego w tej chwili. I tak idąc od tego sołectwa najmniejszego, to jeżeli jesteśmy w subregionie wałbrzyskim, to przejdziemy przez gminy wiejskie, przejdziemy przez gminy miejsko-wiejskie, wejdziemy w miasta do 50 tysięcy. Tutaj już nie wystarczy nam sieć niskiego napięcia, bo te źródła fotowoltaiczne, te źródła mikrobiogazowe możemy przyłączyć do sieci niskiego napięcia. Sieć niskiego napięcia to jest to, co każdy z nas zna, z czym się styka na co dzień, czego mieszkańcy się sołectwa nie boją, co potrafią nawet zbudować, gdyby było trzeba, potrafią eksploatować, te źródła potrafią, a w każdym razie szybko się tego nauczyć. I tak przechodzimy do miast większych, tutaj Wałbrzych największy, ten trzeba zasilać już na napięciu 110 kV, tam ten miks energetyczny jest większy, bardziej skomplikowany, ale się da to wszystko zrobić. I przechodzę do Warszawy, bo właśnie ten elektroprosumeryzm, to jego piękno polega na tym, że on jest tak samo dobry w subregionie, jak i w Warszawie, tylko dla innych warunków, dla innych ludzi. Otóż w Warszawie od razu się okazało, jestem tam zaangażowany też w ten projekt, okazało się, że tam społeczność oddolna narzuca już wymagania. Jest warszawski klimat, panel klimatyczny, tak, oni ustanawiają zadania i Warszawa wpisuje to do oficjalnych swoich strategii, realizację tych zadań, które zostały określone w ramach panelu, warszawskiego panelu klimatycznego. Tam powstaje już program właśnie, powstają struktury do realizacji modelu energetycznego do elektroprosumeryzmu w 2050 roku. Tam zupełnie inne czynniki działają niż w subregionie, bo Warszawa ma kontakty ze stolicami w Europie, nie tylko ma kontakty z miastami, metropoliami w Stanach i znowu nie tylko. Widzi, jak to się na świecie, co się na świecie dzieje i wie, że nie może zostać z tyłu. Podkreślam, przystępuję do projektu, który, no jeżeli ja wyczuwam to dobrze, to jest, ma bardzo wysoki priorytet już na wszystkich poziomach, na poziomach oddolnym, ale bo ten panel klimatyczny wskazuje na to, ale na poziomie poszczególnych biur urzędu miasta, zwłaszcza tutaj biura infrastruktury, w której go gestii jest energetyka, transformacja energetyczna, aż po urząd miasta. No, o problemach technicznych tutaj nie będę na razie mówił, jakkolwiek to już jest wszystko przemyślane w dużym stopniu, ale przede wszystkim jest ta determinacja, żeby rozpocząć systemowo, żeby nakreślić sobie, co w 2050 musimy osiągnąć, jaką wybrać drogę, jaką trajektorię dojścia do tego 2050, czyli nie czy zadanie zrealizować, tylko jak to zadanie najlepiej zrealizować. Elektroprosumeryzm odpowiada na to pytanie.
No to widzę tutaj inspirację dla dwóch moich audycji, Warszawa i Wałbrzyskie. Mamy bardzo mało czasu, 40 sekund. Pan Radosław Gawlik, trzy zdania podsumowania.
Myślę, że będziemy wracać na pewno do informować słuchaczy o tym, jak rozwijają się już praktycznie te nasze działania i w subregionie wałbrzyskim, i w Warszawie, i w innych ewentualnie gminach na konkretnych przykładach. No, elektroprosumeryzm, mam nadzieję, zyska tutaj wsparcie w postaci też funduszy europejskich, które nie będą szły na błędy poznawcze, które staraliśmy się wymienić podczas dzisiejszej audycji, a będą szły na dobrą koncepcję przyszłościową, przełomową transformacji energetycznej. Dziękuję bardzo.
No, ja bardzo panu dziękuję i cieszę się, że możemy zacząć mówić już o konkretach, tak jak powiedziałam. Inspiracja przynajmniej do dwóch audycji. Moimi gośćmi byli pan profesor Jan Popczyk. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Analityk i ekspert w dziedzinie energetyki rozproszonej i transformacji energetycznej, a współprowadził tę audycję Radosław Gawlik, prezes Stowarzyszenia Eko Unia i Partia Zieloni. Dziękuję.
Bardzo dziękuję.